Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O utrzymanie obecności chrześcijan i zapewnienie wolności religijnej na Bliskim Wschodzie zaapelował papież, przyjmując dzieła pomocy kościołom wschodnim.
Kościół w Belgii jest otwarty na współpracę z wymiarem sprawiedliwości, ale protestuje przeciwko łamaniu zasad podczas najścia policji na siedzibę prymasowską w Mechelen.
25 czerwca witają Państwa Barbara Marczewska
i Krzysztof Bronk.
Wszyscy życzymy Ziemi Świętej Irakowi i całemu Bliskiemu Wschodowi daru trwałego pokoju, powiedział papież do uczestników zakończonego w Rzymie spotkania dzieł pomocy kościołom wschodnim ROACO. Uczestniczyły w nim organizacje kościelne niosące pomoc katolikom na wschodzie, kierownictwo kongregacji dla kościołów wschodnich i przedstawiciele kościoła w Ziemi Świętej. Benedykt XVI podkreślił, że pokój i współistnienie rodzą się z poszanowania praw osoby, rodzin, wspólnot i ludów oraz przezwyciężenia wszelkiej dyskryminacji religijnej, kulturowej czy społecznej.
Zachęcam braci i siostry, którzy na wschodzie podzielają z nami bezcenny dar chrztu, by trwali w wierze i mimo licznych znoszonych wyrzeczeń pozostali tam, gdzie się urodzili. Równocześnie apeluję do emigrantów ze wschodu, by nie zapominali o swych korzeniach, zwłaszcza religijnych. Zależy od tego ich ludzka i chrześcijańska wierność i konsekwencja. Pragnę złożyć szczególny hołd chrześcijanom cierpiącym przemoc ze względu na Ewangelię i powierzam ich Bogu. Liczę zawsze na odpowiedzialnych za narody, by rzeczywiście zagwarantowali wszędzie i bez różnic każdemu publiczne, wspólnotowe wyznawanie przekonań religijnych.
Papież dziękował dziełom należącym do ROACO za wsparcie niesione księżom i kandydatom do kapłaństwa z katolickich kościołów wschodnich. Pomogło im to w realizowaniu celów niedawnego roku kapłańskiego. Ojciec Święty wyraził też uznanie dla wkładu, jakie stale dają one w przygotowania do Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu, którego dokument roboczy przekazał przedstawicielom bliskowschodniego episkopatu podczas niedawnej podróży na Cypr. Polecił Bogu zmarłych współpracowników dzieł pomocy kościołom wschodnim. Wspomniał przy tym zamordowanego przed 3 tygodniami w Turcji biskupa Luigiego Padoveze.
Belgijscy biskupi w pełni respektują działania prokuratury, są jednak oburzeni zarekwirowaniem zapisów poufnych zeznań ofiar pedofilii, które nie życzyły sobie, aby ich zwierzenia zostały przekazane osobom trzecim, w tym wymiarowi sprawiedliwości. Tak rzecznik prasowy episkopatu Eric de Beckeler skomentował wczorajsze zajście w siedzibie stołecznego arcybiskupstwa w Mechelen koło Brukseli. Zaczęło się od rewizji w prywatnej rezydencji byłego prymasa Belgii, kardynała Gottfrieda Danelsa. Zarekwirowano również jego komputer. Następnie przeszukano całą kurię i katedrę. Policja rozbiła nawet 2 groby arcybiskupów, sądząc, że znajdzie w nich tajne akta na temat pedofilii. Prokurator zarekwirował również całą dokumentację niezależnej komisji do spraw kontaktów z ofiarami pedofilii w kościele. Stojący na jej czele dziecięcy psychiatra, profesor Peter Andriensens, podał, że zawierała ona dokumentację 475 przypadków. Jednakże tylko w 100 z nich ofiary zgodziły się na poinformowanie wymiaru sprawiedliwości. W ten sposób zostało naruszone prawo ofiar do poufności, zaznaczył profesor Andriensens.
Charakterystyczne, że działania policji zbiegły się w czasie z posiedzeniem episkopatu. Belgijscy biskupi zostali zamknięci na 9 godzin w arcybiskupstwie i zakazano im kontaktu ze światem. Każdy z nich został też przesłuchany. Rzecznik prasowy prokuratury poinformował, że rewizje w mieszkaniu kardynała Danelsa nie mają związku z przypadkiem byłego biskupa Brugi, Rogera van Gleve, który w kwietniu został zmuszony do dymisji po ujawnieniu jego pedofilskiej przeszłości. Jeden z księży zarzucił wówczas byłemu prymasowi Belgii, że nie reagował na składane przez niego donosy w sprawie biskupa van Gleve.
Na wczorajsze zajście w Mechelen zareagował też watykański sekretariat stanu. Wydał on notę, w której potwierdza stanowcze potępienie nadużyć względem nieletnich, a także potrzebę ich potraktowania zgodnie z wymogami sprawiedliwości i nauczaniem Ewangelii. Sekretariat stanu wyraża jednocześnie zdziwienie sposobem, w jaki belgijskie władze prowadzą dochodzenie. Jest też oburzony naruszeniem grobów dwóch kardynałów, bezpośrednich poprzedników kardynała Danelsa na prymasowskiej stolicy Mechelen Brukseli. Stolica apostolska wyraziła również ubolewanie z powodu naruszenia poufności, do której mają prawo ofiary pedofilii. Jak czytamy w oficjalnej nocie, stanowisko sekretariatu stanu zostało przekazane osobiście ambasadorowi Belgii przy stolicy apostolskiej za pośrednictwem szefa watykańskiej dyplomacji arcybiskupa Dominika Mambertiego.
Wczorajsze zajście budzi mieszane uczucia w belgijskim kościele. Rodzi też poważne pytanie o stan tamtejszej demokracji, mówi ksiądz Charles Deleuze, redaktor naczelny tygodnika katolickiego Dimanche.
W demokracji takiej jak nasza, Kościół ma taki sam status jak inne stowarzyszenia. Ma prawo do poszanowania, ale z drugiej strony podlega regułom prawa. Kościół to akceptuje i chce się wykazać absolutną przejrzystością. Takie jest stanowisko arcybiskupa Leonarda i wszystkich biskupów. Tym niemniej najpoważniejszym aspektem tej sprawy jest zarekwirowanie dokumentacji Komisji do Spraw Pedofilii. Trzeba pamiętać, że od samego początku była to komisja, która gwarantowała ofiarom tajemnicę. Stąd rodzi się bardzo poważne pytanie o poszanowanie prywatności. Czy istnieje jeszcze w naszym społeczeństwie miejsce na poufność? Bo przecież ofiara to człowiek, a nie przypadek sądowy. A jeśli nie ma miejsca na prywatność, na poufność, to jesteśmy w totalitaryzmie.
Dodajmy, że Benedykt XVI obsadził dziś wakujące biskupstwo w Brugi. Następcą wspomnianego już biskupa Van Geleve został dotychczasowy biskup pomocniczy w Brukseli, Józef de Kessel.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Świat musi powrócić do Boga, jeśli chce wyjść z kryzysu, który zatacza coraz szersze kręgi i obejmuje nie tylko gospodarkę, ale również życie społeczne, edukację i moralność, powiedział wczoraj kardynał Tarczyj z Obertone w czasie procesji z relikwiami świętego Jana Chrzciciela w Genui. Watykański sekretarz stanu przypomniał, że głównym problemem naszego świata jest odchodzenie ludzi od Boga, czego bezpośrednią konsekwencją jest ich kompletna dezorientacja. Taką diagnozę stawia dzisiejszej ludzkości Benedykt XVI, zaznaczył kardynał Bertone. W jego przekonaniu przywrócenie światu Boga jest dziś głównym zadaniem chrześcijan. Aby mogli temu podołać, muszą się zdobyć na odwagę świadczenia o Chrystusie. Świat potrzebuje dziś ludzi takich jak Jan Chrzciciel, przypomniał watykański hierarcha. Nasze czasy są bowiem podobne do czasów poprzedzających przyjście Mesjasza. Prorocy od dawna milczą, ludzie tymczasem potrzebują słowa zbawienia, podkreślił sekretarz stanu.
Kardynał Tarczyzio Obertone powrócił wczoraj do diecezji, której przez 4 lata był pasterzem. Przewodniczył tam uroczystościom odpustowym ku czci patrona miasta, świętego Jana Chrzciciela. W gronie swych dawnych diecezjan dziękował również Bogu za 50-lecie święceń kapłańskich, które przypada w przyszłym tygodniu.
Kardynał Francis George umacnia relacje między Kubą a Stanami Zjednoczonymi. Takimi i podobnymi tytułami media amerykańskie i nie tylko opatrują informacje o dwudniowej wizycie przewodniczącego Episkopatu Stanów Zjednoczonych na Kubie. Kardynał Francis George odwiedził m.in. Santiago de Cuba oraz Narodowe Sanktuarium Maryjne w El Cobre. Agencje cytują wypowiedź przewodniczącego miejscowego episkopatu, że choć jest to wizyta kościelna, będzie miała olbrzymie znaczenie dla społeczeństwa kubańskiego. Zdaniem arcybiskupa Dionisiosa Garcia Ibaniesa obecność kardynała George'a na Kubie jest wyrazem zrozumienia i wzajemnego ubogacania się obu kościołów lokalnych.
Na Kubie istnieje kościół katolicki, a kardynał jest zainteresowany życiem kościoła, powiedziała Colin Dolan, dyrektor Biura Publicznych Relacji w archidiecezji Chicago. Zapewniła, że wizyta kardynała George'a nie ma żadnego powiązania z niedawną podróżą watykańskiego sekretarza stanu na Kubę i ma jedynie charakter duszpasterski. Pomimo tego dziennik Chicago Tribune przypomniał, iż wspomniana wizyta również nie miała charakteru politycznego, a jednak to dzięki niej złagodzono karę odbywaną przez kilkunastu kubańskich więźniów. Z kolei znawca życia religijnego i politycznego na Kubie, profesor Uniwersytetu w Denver Miguel de la Torre, przypomniał konsekwencje amerykańskiego embarga. Jego zdaniem głównym problemem jest tu zakaz kontaktów pomiędzy amerykańskimi i kubańskimi obywatelami. Najszybszą drogą na zmianę, stwierdził, jest prowadzenie jakichkolwiek rozmów pomiędzy mieszkańcami obu krajów. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Uroczystości z okazji 400-lecia chrztu pierwszych Indian z plemienia Mi'kmaqów rozpoczęły się w kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja. W 1610 roku pierwszy z wielkich wodzów indiańskich, Henri Memertu, wraz z 20-osobową rodziną poprosił o katolicki chrzest. Kilka lat wcześniej na terenach dzisiejszej Kanady pracę misyjną wśród Mi'kmaqów rozpoczęli francuscy jezuici. Na początku XVII wieku Indianie podpisali pierwszy traktat ze stolicą apostolską. Za umowną datę chrztu pierwszych Indian uznano 24 czerwca 1610 roku.
Początkowo Indianie z wielką ufnością i serdecznością darzyli przybyszów z Europy i uczyli białych, jak przetrwać srogą i długą zimę na północnych rubieżach Kanady. Z czasem jednak kolonizatorzy zaczęli odbierać Indianom ziemię i spychać ich w głąb kontynentu. Na początku XX wieku rząd federalny zamknął Indian w rezerwatach i tak jest do dnia dzisiejszego. Z plemienia Mi'kmaqów przetrwało około 20 tysięcy ludzi, mieszkających najczęściej w kilku rezerwatach. Większość Indian nadal jest katolikami. Dużym nieporozumieniem zakończył się projekt szkół z obowiązkowym internatem, w których doszło do wielu nadużyć kulturalnych względem rodowitych mieszkańców. Na siłę próbowano wtedy zmusić dzieci do porzucenia wielowiekowej kultury, by zastąpić ją wzorcem kanadyjskim wypracowanym przez białego człowieka. W projekcie wzięło udział wiele szkół katolickich, co popsuło relacje z Indianami na lata.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Ponad 100 osób uczestniczy w 21. ogólnopolskiej pieszej pielgrzymce w intencji trzeźwości narodu do Niepokalanowa, która wyruszyła dzisiaj rano z Radomia. W pielgrzymce biorą udział przedstawiciele ruchów trzeźwościowych, kościelnych i świeckich, a także całe rodziny, które borykają się z problemem alkoholowym lub pragną umocnić się w trzeźwości.
Walczymy o dzieciaków, o młodzież. Chcemy pokazać im, że można żyć inaczej. Na trzeźwo, bez używek.
W ostatnich 2 latach spożycie alkoholu wzrosło o 2 litry czystego spirytusu na głowę. Jest to ogromny problem.
Można się dobrze bawić bez alkoholu, rozmawiać po prostu.
Śpiewamy, bawimy się, mamy wieczorki. Przy okazji modlitwa.
Pątnicy mają do pokonania prawie 130 kilometrów. Do Niepokalanowa dojdą 30 czerwca. Pod hasłem Jerycho Młodych w Kostomłotach nad Bugiem rozpoczyna się dziś święto młodych diecezji siedleckiej. Jak podkreśla ksiądz Wojciech Hackiewicz, diecezjalny duszpasterz młodzieży, miejsce wybrano ze względu na symbol pojednania między chrześcijanami, jakim jest znajdująca się tu parafia neounicka. Kapłan dodał, że spotkanie nieprzypadkowo nazwano Jerycho Młodych.
Wybraliśmy również temat pojednania, jedności, dokładnie burzenia murów, które ludzie stawiają między sobą a Bogiem, potem w konsekwencji między sobą nawzajem. Stąd i nazwa spotkania Jerycho Młodych. Nawiązujemy do tej opowieści biblijnej, kiedy to Izrael mocą Bożą pokonał mury Jerycha, obchodząc i modląc się z arką wokół miasta. My też będziemy się tak modlić, obchodzić te nasze ludzkie mury, dlatego też i będzie miejsce na świadectwo ludzi, którzy żyją za jakimiś murami, będą niepełnosprawni, będą byli więźniowie.
Obchody święta młodych diecezji siedleckiej zakończy w najbliższą niedzielę nabożeństwo ku czci błogosławionych męczenników podlaskich.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.